Hello!
Hello!
Tego się nie da oglądać, już nie będę oglądał finałów. Widziałem taki komentarz dzisiaj po polsku.
No to chyba dobry komentarz. On daje pewnego rodzaju chyba atmosferę tego finału po dzisiejszym meczu. Oczywiście kwestia takiej nadinterpretacji tego, co się wydarzyło, ale wydaje mi się, że najlepsze serie w tych playoffach już widzieliśmy.
A panie Jurku Engelu, co pan myśli o pierwszym meczu finału?
Robert Lewandowski powinien był przyjechać na kadrę i być razem z chłopakami. Według mnie to niedopuszczalne, żeby pan Robert Lewandowski siedział w domu z żoną i bawił się z Klarą.
Dobrze. Mój drogi, wszystkiego najlepszego z okazji International Podcast Day, który był wczoraj. Tak.
Tak. Razem z Dniem Chłopaka. To nie jest przypadek.
Wczoraj był Dzień Chłopaka?
Tak.
Czego to nie zostało jeszcze ustanowione jako większe święto, żebym ja wiedział, że jest Dzień Chłopaka? Mam czasem wrażenie, że Dzień Chłopaka też jest 5 razy w roku.
No. No, tak. To jest pewnie tak, jest Dzień Mężczyzny, no ponieważ nie wiem, czy chłopak to jest mężczyzna, czy to jest dzień... Czy to jest każdy, kto ma z przodu fajkę?
To pytanie rzucamy w eter. Dalej.
No bo jest jeszcze tak, jest Dzień Ojca. Dzień kombatanta walki z rodziną. Tak. Każdego dnia.
Nie, ale ostatnio słyszałem z ust pani... Boże, jak pani się nazywa? Wiktor. Jaki jest znany Wiktor polski? Ze sztuki, oprócz Zborowskiego.
Wiktor Orban.
Wiktor Osiatyński?
Wiktor Osiatyński, tak.
To żona pana Wiktora Osiatyńskiego rozpływała się bardzo nad tym, jak to teraz mężczyźni się poprawili, jak mężczyźni są lepsi, jak to nowe pokolenie pomaga wychowywać dzieci, jak nosi, wiesz, tutaj dzieci z przodu, jak tam, wiesz, tam tuli dzieci, tam zajmuje się, gdy nie ma.
Wyszliśmy trochę z okowów szowinizmu, tak?
Trochę tak, no, że umiemy
takiego
podać...
patriarchatu, tak, tego takiego uch ty!
Tak.
Bicia pięścią. Nie no, wspaniałe rzeczywiście osiągnięcie cywilizacyjne ludzkości. Mężczyzna przestał być troglodytą. Pomaga.
Bo wiesz,
on pomaga.
Bo jak wiesz, mężczyzna jest kobietą. Też można tak powiedzieć. Wiem, że to szokujące dla wielu, ale słowo mężczyzna, można powiedzieć, że to jest, że to żeński rodzaj jest. Ha, ha! Ha!
Mężczyzna, to A z tyłu sugeruje, że jest ten mocny pierwiastek żeński.
Mój drogi, dobrze.
Ale uwłaczmy twojej męskości właśnie robienie rzeczy kobiecy?
Uwłacza.
Tak?
Mhm. Nie mojej, ale ogólnie mówię o społeczeństwie. Uwłacza.
Ale tak. Czujesz się źle na przykład?
Nie, do mnie. Mówię nie, o obserwacjach.
Czy prasowanie? Uwłacza.
A na kolanach jeszcze, bo nie umiesz deski rozstawić.
No tak.
Na kolanach prasuj. Ach, dobrze. Widziałem kiedyś. Dobrze. Widziałem kiedyś, jak ktoś nie umiał rozstawić deski do prasowania, więc...
No to może sfrustrować, to prawda. No,
albo jajecznica jest maksimum, jakie jestem w stanie ugotować na przykład. Też takie rzeczy widziałem. No.
Dobrze, myślę,
wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopca i podcastów.
I podcastów.
Dobrze.
Ja też życzę ci i wielu, wielu lat razem.
Mój drogi, dobrze, co mamy o pierwszym meczu finałów? Ja powiem ci szczerze, myślę dzisiaj o dwóch rzeczach. Myślę o finałach konferencji zachodniej Warriors-Lakers w przyszłym roku.
Nie będzie taki finał.
Dobrze, ja wiem. Myślę o Mafiu Delavedowie.
Znowu?
Tak, o wszystkich tych takich śmiesznych zawodnikach, którzy grali z LeBronem gdzieś tam zawsze przez karierę i on ich prowadził i przegrywał te finały, bo nie miał z kim grać, bo Tristan Thompson rolował do kosza, a tutaj jest Anthony Davis na przykład, bo ma z kim grać, o tym myślę. I to wszystko, o czym myślę. Szczerze powiedziawszy, pierwszy mecz, nie wiem co, 75-30 w trakcie meczu finałów NBA, to takie rzeczy no, nie powinny się wydarzać. I oczywiście aż chce się dzisiaj kłócić o to, czy nasza reakcja na ten mecz jest przereagowaniem. Czy jest tylko reakcją?
Wiem, ale wiesz, jeżeli nie będzie już Dragicza, jeżeli będzie połowa Bama Adebayo, Duncan Robinson się nie odblokuje, Tyler Hero, no będzie tylko 20-letnim rookie.
To będzie plus 35 w kolejnym meczu. Gdy się na te pewno rzeczy nie wydarzą. To nie będzie Dragicza, będzie pół Adebayo i ci dwaj no i nie przyjdą.
To nie do tego finału nie będzie takiego, jak może myśleliśmy, jak niektórzy oczekiwali. Ja też, patrząc tak bardzo chłodno na to
już?
Miami.
Chłodno?
Tak.
Teraz?
Nie, chłodno? Tak chłodno jest w ogóle, ale chłodno patrzę, bo rzeczywiście jak przyglądasz się temu Miami, to ta głębia tego składu się trochę, tak bym powiedział, taki przykusa się zrobiła. No bo tak, Duncana Robinsona właściwie nie ma. To już jest, z Bostonem też nie grał dobrze. Kelly Olynyk, przepraszam, że to powiem, był żartem w serii z Bostonem. Andrej Iguodala jest, no, stać go na pojedyncze zagranie, ale nie na mecz tak naprawdę. Ten jeden miał 4-4 za 3, tak?
A ja teraz...
Ale nagle się okazuje, no, że myśleliśmy o 9-10, znaczy może 8-9 graczach Miami i okazuje się, że tych graczy nagle jest tak naprawdę 6-7.
Ja to, co mówisz, próbuję teraz, gdy to mówisz, nie? Jest 1 października i ty mów do mnie, a ja będę się próbował przenieść i wyobrazić sobie, że jest 29 października i ty mówisz takie rzeczy. Mów dalej. Właśnie Miami skończyło playoffy konferencji wschodniej 12-3 i ty do mnie mówisz takie rzeczy. Dawaj. Duncan Robinson nie istnieje, Andrej Iguodala, tak, dobra, dalej, Kelly Olynyk był żartem, dalej.
Ja tylko chcę powiedzieć, że to, co się wydawało pewną głębią tego składu, że tego nagle nie ma, że tego nagle brakuje.
No to było przecież teraz, no to jak nie ma?
No nie ma, ale bo ci gracze jakoś wypadli.
No przecież byli jeszcze chwilę temu, nie wiem.
No ale właśnie ich nie ma od serii z Bostonu, uważam, że jest jakaś...
A ostatni mecz Iguodali przecież serii z Bostonem.
No dobrze, ale tak generalnie, no, mam wrażenie, że się to skróciło, że oni przestali mieć tą taką zabijającą wszystkich głębię. Ci gracze jakoś tak, nie wiem, zniknęli. No, gdzie jest Robinson, gdzie jest Olynyk? No nie ma tych graczy. Mm-hmm. I nagle, wiesz, to, co wydawało się największą przewagą Miami w starciu z Lakers, no nagle, wiesz, nagle to się trochę wyrównało, a dwóch najlepszych graczy jest, że tak powiem, chodzi w purpurze.
No są zdecydowanie lepsi Davis i LeBron. To widać za każdym razem, jak idą do ataku, jedni i drudzy, to widać, z jaką pewnością Lakers mogą dać piłkę LeBron. To śmiesznie brzmi, dać piłkę LeBronowi. LeBron ją ma. Ale podają do Anthony'ego Davisa, on ma Jay Crowdera na sobie, albo gdzieś tam wyskoczy, cach, obraca się, wiesz, zrobi coś. A pewność mają, że jak oddadzą mu piłkę, to albo zdobędzie punkty, albo zostaje podwojony. To samo z LeBronem w pick and rollu. Pewność mają, że jak LeBron jest w pick and rollu, to zaraz zawoła do postawienia zasłony tego, kogo kryje Tyler Herro, tego, kogo kryje Duncan Robinson i ten gość przyjdzie. I nagle patrzysz na te finały, patrzysz na ten mecz i myślisz sobie, jeśli grasz przeciwko LeBronowi, nie możesz mieć żadnego słabego obrońcy na parkiecie.
Tak.
Bo on będzie go zapraszał do pick and rolla, w sensie tego zawodnika, którego ten gość kryje, chodź do góry, ciach. Ja miałem wrażenie, że Miami zbyt łatwo zmieniało te krycie w tych sytuacjach. Gdy na przykład Jimmy Butler kryje LeBrona, podbiega KCP, którego kryje Tyler Herro, KCP stawia zasłonę, Tyler Herro przechodzi na LeBrona od razu i LeBron sobie gra. Zbyt łatwo pozwalali na te switche, że powinien się Butler może troszeczkę bardziej postarać, ale to wiesz, to tak brzmi, że powinien się bardziej postarać, a jak będą w tej chwili przechodzić, wiesz, zmieniać te krycie, znaczy, przepraszam, kurczę, robić tak, żeby nie zmienić tego krycia, przepychać się na tej zasłonie, to LeBron wjedzie do kosza, więc to jest takie, wiesz.
Nie ma za dużo... Nie ma dobrej odpowiedzi.
Nie ma odpowiedzi powoli na LeBrona Jamesa, gdy ma niezły skład.
To jest nieprawdopodobne.
Nie bardzo wiadomo, co zrobić tutaj.
I druga refleksja, która jest taka, która gdzieś tam przyszła w czasie tych playoffów odnośnie Lakers, że tak jak wiesz, tak cały czas nerwowo, jak rozmawialiśmy o Lakers, szukaliśmy trochę dziury w całym, zastanawialiśmy się dlaczego, gdzie są rezerwy, gdzie są braki, gdzie są potencjalne szanse innych zespołów, no tak nerwowo cały czas szukaliśmy tego, a kto jest tym trzecim graczem? A kto, kto będzie, kto wesprze, kto... I okazuje się, że w sumie grupa graczy, gdzie zawsze ktoś coś dobrego zrobi.
Tak.
Czy to CP, czy Rondo, czy nawet ten Kuzma, który nie jest dobry, nie jest regularny.
Rondo jest ważny bardzo, bo pamiętam jak, przepraszam, pamiętam jak Rondo nie grał w Orlando i teraz jak Rondo gra, robi takie małe rzeczy typu podania, które są, poprzedzają podania na punkty albo wiesz, takie rozrzuty piłki. Wiesz, utrzymuje ten vibe, który jest. To było w tym meczu widać, jak zszedł LeBron i Lakers zaczęli powiększać przewagę w drugiej kwarcie. Na boisku wszedł za niego Rondo i takie podobne podania, które rzuca LeBron, rzuca Rondo. Bardzo podobne. I utrzymuje całą charakterystykę gry. To się, wiesz, to jest mi, wiesz, to się nigdy nie zdarzało, gdy LeBron siadał na ławkę i zespół grał cały czas mniej więcej tak samo.
No to prawda.
To zawsze było, też napisałem się w Wake Upie, że
finały... Nie, widziałem, to było nerwowe przestępowanie z nogi na nogę.
Ale no, tyle razy można by...
Mam
highlight w głowie, jak on schodzi, on jeszcze nie dochodzi do ławki, ale Lakersi... A, czy tam, przepraszam, wcześniej to było Cleveland, Miami. Miami może mniej, ale Miami też. Schodzi na ławkę, wiesz, idzie do tej, jeszcze nie dochodzi do ławki, już dwa punkty stracili, już ktoś stracił piłkę, już siada, jeszcze nie usiadł, a już jest 0-4 run bez LeBrona na parkiecie, wiesz, 30 sekund. On siada, zakłada ręcznik na głowie, już jest 0-6, nie? Potem bierze Gatorade'a, już jest 0-8. Tyle razy współczułem.
Ale tak było, no to był klasyk.
Czy ty wiesz, że ja w 2017 roku, jak Golden State Warriors z Kevinem Durantem po raz pierwszy byli w finałach, jak pisałem recapy, teraz zdradzę, nigdy tego nie mówiłem publicznie, jak pisałem recapy meczów finałowych Warriors z Lakers, tak absolutnie, wiesz, przeświadczony, że Warriors zmuchnął, Lakers mówię, Cavaliers, wiesz, że Warriors zmuchnął Cleveland, no, skład jest taki, że LeBron nie ma szans. I pamiętasz ten pierwszy mecz LeBrona na 51 punktów, 10 asyst i 9 zbiórek, tam gdzie J.R. Smith się nie ogarnął na końcu, w tym pierwszym meczu finałów. To był 2017 rok, tak?
Tak.
Tak. Co chciałem powiedzieć? Zgubiłem myśl, zupełnie. Poczekaj, chciałem powiedzieć coś o LeBronie. 2017. Poczekaj, kurczę. Zgubiłem myśl.
Może wróć.
O tym schodzeniu LeBrona. A, dobrze, bo zapomniałem. Musiałem pierwszy raz powiedzieć o tym, że wtedy jak opisywałem te finały w recapach, to żadnego razu nie wymieniłem nazwiska LeBrona Jamesa. W całych recapach. Nigdzie nie pojawia się LeBron James.
Jak to?
No, można sprawdzić. W recapach meczów z 2017 roku. Nie wymieniałem nawet LeBrona
Jamesa. To była taka wielka kontrowersja w komentarzach. Tego już nie doczytałeś, ale tam ludzie się zastanawiali, dlaczego tak się dzieje.
Tak? To widzisz, ja nie czytałem nawet tych komentarzy wtedy. Tak? Tak było. No to dobrze, to dobrze.
Tak, czy to specjalnie. Czy on nie zauważa?
No tak, bo uważałem to za absolutną niesprawiedliwość, no to co się wydarzyło wtedy. No, wiesz, że byłem zły na to i dobrze, i miałem rację trochę, gdy patrzę na Duranta.
Co dobrze. Ciekawe, że tak nie ignorowałeś tak Duranta.
To znaczy?
No, że trzeba było Duranta.
A że go mogłem nie wymieniać.
Tak, jego.
Chciałem, żeby się pocieszył, wiesz, żeby podkreślić, jaką to biżuterię wygrywa Kevinek. Wszystko się niedługo dowiem o Kevinie Durancie. On już opowiada, na czym polega. On opowiada ostatnio, że jak on kozłuje, to on się porusza tak w tempie kozłowania. On już o takich rzeczach mówisz, wszystko napiszesz.
Metafizyka.
Ale nie mogę się Brooklynu doczekać, powiem ci, w przyszłym sezonie.
Naprawdę?
Myślę o tym, no.
Nie ale mogę tak, się doczekać. Tak pozytywnie, czy tak
pozytywnie, taką, no.
Czy tak zgryźliwie trochę?
Bo wiesz, ja zmieniłem trochę. Myślałem, że to nie ma sensu, a teraz jak zobaczyłem pierwszą rundę playoffów, to mam więcej ciepłych myśli. No,
no ale przecież jak oni dwaj wrócą, to wszystko rozpierdzielą przecież. No.
Mów, kontynuuj.
No, że to się wie, że tam Caris LeBron zostanie zepchnięty.
No to będzie trzecią opcją. Dinwiddie będzie czwartą z ławki.
O Alenie się tam będzie, ledwo się będzie mu podawało rękę. Czasem będzie.
No ale grasz na wschodzie, będziesz grał z Nowym Jorkiem, z Chicago, z Charlotte, z Detroit.
Nie. Nie, bo też się nie liczy, Kevin.
30 punktów, wiesz, o, dziewną. No dobrze. każdym razie miło jest.
Nie, więc trochę ten mecz jest taki, też trochę ten finał może być bardzo krótki. I cała ta, wiesz, narracja tego Pata Riley'a wracającego, rozgrywki, takiego legacy.
Ale przecież to Miami Heat, oni na pewno się zepną i wrócą w drugim meczu. I na pewno nawet takiemu zespołowi jak Lakers, zdarzy się to, że wejdą na mecz i nie będą już mieli tej samej motywacji, jaką mieli przed pierwszym meczem.
Chyba nie doceniamy motywacji LeBrona Jamesa.
A to nie chodzi o motywację samego LeBrona Jamesa, to taka bardziej ludzka motywacja, pod którą motywacja LeBrona Jamesa podlega. Mianowicie to, że prowadzisz 1-0, wychodzisz na drugi mecz, wygrałeś pierwszy 40, nigdy nie będziesz tak samo nagrzany, jakbyś był przed pierwszym meczem.
No to wiesz, no to teraz cała mądrość jest LeBrona i trenera Vogla, żeby utrzymać właśnie ten gorący kocioł, no żeby ta para jeszcze buchała, żeby wiesz, to była taka... A nie taki, wiesz, gdzieś przejdą obok drugiego meczu, będziesz się zastanawiać się, czy są w stanie wykrzesać energię na trzeci i czwarty. No. Tu jest no, bez Dragicza, wiesz, nagle z Danem, czy bez Bama z Olinikiem, to już to będzie rzeź. No.
To powiedz, że jedyne Goran Dragic ma zerwane rozcięgno podeszwowe, to już jest potwierdzone.
A potwierdzone.
Tak, i ma próbować z tym grać. Są takie tweety, jak to Joe Johnson próbował grać kiedyś z zerwanym rozcięgiem podeszwowym, a w 2013 roku, chyba nie pamiętam kiedy, ale strasznie mu nie szło. 27% z gry trafiał, jakieś zastrzyki dostawał z kortyzonu. I...
No wiesz, ja nie wiem, no też trzeba pamiętać, że on ma 34-35 lat.
Zaraz będzie wolnym agentem, no.
Więc wiesz, robienie takiej heroicznej tej pytanie, czy to nie zakończy jego kariery. Więc
musi uważać. To bardziej, że Miami może wcale nie chcieć go podpisywać, bo ma tam układ taki na Free Agency 2021. Zobaczymy. Ale wiesz co, o tym Dragiciu, gdy mówisz, no z całego tego meczu Dragic był jedyną rzeczą, która szła Miami, miałem wrażenie. Pick and roll do Dragicia na początku meczu z Bamem Adebayo, Dwight je bronił, nie mógł się za bardzo ogarnąć. Tam kilka punktów tak rzędem ciurkiem poszło, jak oni zaczęli ten mecz 25-12. To była jedyna rzecz, która dla nich działała. Już tam Kendrick Nunn rzucił trochę, wiesz, punktów, gdy mecz był rozstrzygnięty, ale no, to była jedyna rzecz. I teraz, jeśli mają stracić Dragicia, i ten pick and roll Dragicia Adebayo też mordował Celtics. I wiesz, no ciężko.
Prawda.
No, prawda. Może być faktycznie ciężko.
To tracisz taką, powiedziałbym, pewien patent na łatwe punkty. No. Mhm. Tak nie bardzo jest czym to zastąpić.
Tak, bo w Miami generalnie w tej serii chodzi, żeby oni znaleźli jakiś prześwit w obronie Miami, przepraszam, w obronie Lakers, prześwit, przez który mogą prowadzić swój atak. I tym prześwitem wydawało się ten pik Dragicia z Adebayo. Może jakaś gra Duncana Robinsona po zasłonach, ale ona nie
wygląda. No nie ma go, nie ma Duncana Robinsona.
Dobrze był kryty, ale też jakoś nie za bardzo widziałem, przez niego grali. Jimmy Butler nie jest człowiekiem, który sam ofensywę wymyśli. To w całe playoffy widać, to nie chodzi o te finały, ten mecz, to w całych playoffach. To on tak nie gra, on gra...
Jest... No ale czy powiedz mi, czy naród polski nie powinien przeprosić Jimmy'ego Butlera? Po tym, po bąblu, po tym, co widzimy, jak się zachowuje, jakim jest koleżką, jakim jest, wiesz, teammate'em, jakim jest takim człowiekiem spoiwem, człowiekiem lepiszczem, człowiekiem fugą.
Ale to chyba ci wszyscy, którzy robili sensacje i wiatr wokół tematów Minnesoty i wiesz, nie rozumieli, tak. Nie wiedzieli,
no właśnie,
czy Chicago,
ale nie,
nie,
nagle,
nie,
nagle,
nie,
nie
rozumieli.
Nagle się okazało, że rzeczywiście, że on jest...
Ale
że on
nie
jest
u tak, nas, nie? Ale my, że... ale przepraszam, my wiemy, my, czy my... kto jest matką jego, znamy jego...
Wiemy.
Tak, wiemy, że pani Iza, wiesz, nie wychowała go na złego człowieka. Ja nie pamiętam, żebym... Nie wiem, ja raczej nie.
Nie, nie,
ty
nie,
trochę...
nie,
nie. Ja nie, ja nigdy nie mówiłem. Ja nazywałem Karla... Ja nazywałem Karla Antonego Townsa cipką od początku. Od samego początku wiedziałem, że to chodzi o competitive spirit Butlera, którego oni nie potrafią, wiesz, którego oni nie potrafią sięgnąć. No.
No tak.
Może było trochę kontrowersji, gdy gadaliśmy gdzieś tam o Chicago, o tych czasach, pamiętasz, jak Rondo był z nim w składzie, co oni tych powiedzieli, że ci młodzi gracze się nie starają, w sensie Rondo i D-Wade wyszli, pamiętasz, po jakimś meczu przegranym chyba z Atlantą. Słyszałem o tym ostatnio, więc tak pamiętam, że z Atlantą, ale wiesz, wyszli i powiedzieli, że tam ci młodzi gracze się nie starają i tyle, tam Rondo zaczął bronić tych młodych graczy, była taka historia. To może tam gdzieś jakieś takie ciosy były na Butlera z mojej strony przynajmniej, ja tak to ja rozumiałem, nie,
że to jest człowiek. 600 pan temu mieliśmy taki atak na niego, jak on poprosił o transfer, że to jest skandal.
A, to w czasach, gdy atakowaliśmy tych ludzi, którzy proszą tak o transfer, ale wiesz co, tak właśnie wracając do tego.
Zastanawialiśmy się, jaki to będzie miało wpływ na jego postrzeganie przez ligę, czy to jest jego... Koniec.
My nie wiedzieliśmy
nie rozumieliśmy trochę tego, co się, jak to się zmienia.
Tak, że liga się zmienia wokół nas, tak. I a propos tego, przechodząc do tematu teraz, mój drogi, równo fajnie, jak w 20 minucie, równo. Widziałeś te raporty o tym, że z Clippers. Raporty są takie, że zawodnicy Clippers nie szanują Paula George'a.
Tak, są takie. No, Brusarda taki była wypowiedź.
Tak, jeszcze widziałem dwa inne sorsy, bo tak wiesz, ten Brusard to się przestraszyłem, ale potem widziałem jeszcze dwa inne sorsy, nawet dzisiaj w nocy. Też jeszcze jakiś inny sors, że też faktycznie tam zawodnicy nie ma, wiesz, też nie darzą,
nie szanują,
nie jesteś taki dobry czy coś. Ale wiesz co, zastanawiałem się, czy u podstaw podejścia do Paula George'a nie leży właśnie to, mówiąc o tych żądaniach transferów, że to jest człowiek, który dwa razy, patrząc, nie patrząc, wypiął się trochę na zespół, w którym grał. No zależy, jak to oceniamy, widzisz, bo wiesz, wtedy ocenialiśmy, mogliśmy to oceniać inaczej, sytuację Paula George'a w Indianie. Zobacz, jak z lekkością przeszliśmy przez to, co się stało w Oklahomie. Nazywaliśmy to, że Paul George dobrze zrobił Oklahomie, ale na końcu jakby co, to poprosił o transfer, mając 2 lata do końca kontraktu. Na końcu w Indianie też poprosił o transfer i może u podstaw tego leży, że przychodzi taki Paul George, patrzysz
ale
na niego
nie, ale,
i co ty sobą reprezentujesz, gościu?
Nie, mi, czy to było tak, że on poprosił o transfer, czy po prostu się dogadali, że go wytransferują?
W Indianie poprosił o transfer. Tak.
Nie, w Indianie tak, ale w Oklahomie.
No to była sytuacja, gdzie Kawhi Leonard szukał zawodnika.
No właśnie, no i znalazł. No i po prostu Presti zrobił deal. No. No więc właśnie pytanie, czy tam było tak, że ja chcę koniecznie iść z Kawhiem grać do Clippersów, nie chcę być w Oklahomie?
No czy wiesz, on mógł powiedzieć, że nie chce odchodzić. Mógł powiedzieć, że nie chce odchodzić do Kawhi Leonarda.
Mógł powiedzieć,
że chce zostać, gramy z Russellem, mam jeszcze 2 lata kontraktu.
No ale to nie było, to chyba nie było tak, że on przyszedł do Prestiego i powiedział, że ja już nie chcę grać w Oklahomie.
Tak było.
Tak było, tak?
Tak było. Nie było w stronę, tak, że Presti dostał kontakt od Clippers, że oni są zainteresowani. To poszło przez agenta Paula George'a do Prestiego. I Presti stwierdził, że faktycznie może to nie jest, wiesz, jeśli jestem w stanie wydębić od Clippers tyle, ile on wydębił, to może pójdę w tę stronę. Więc generalnie można było powiedzieć, że zrobił dobrze Oklahomie, ale wiesz, tym robieniem dobrze klubowi takiemu jak Oklahoma, który znajduje się, nie wiem, w Siedlcach, to wiesz, to się skończy 20-letnią przebudową, która doprowadzi do max drugiej rundy playoffów pewnie. No. Wiesz, są równi i równiejsi. Boże, Lakersi są w finałach. Mają LeBrona Jamesa. Za co? Za nic. Przypomnę, za nic mają Lakersi LeBrona Jamesa. Nic nie zrobili, żeby mieć LeBrona. Absolutnie nic.
No, Ginny chyba coś musiała tam pisnąć. Nasza mała myszka Ginny.
Ja ją lubię bardzo. Bardzo ją lubię. Staram się, czy ona nie jest najlepszym właścicielem w NBA nawet.
No nie, tak to na pewno.
Nie, to ona mówi, że ona się nie zna na koszykówce, ona się nie wtrąca. Bardzo lubię. Dobrze, mój drogi. Mieliśmy przejść właśnie Paulem George'em do Clippers.
Tak, to nie.
I moje pytanie zadane wczoraj do ciebie w SMS-ie brzmiało, dlaczego Glenn, tak imię jest Glenn?
Jego imię jest Glenn?
No Glenn Doc Rivers.
A, Glenn Doc Rivers, okej. Okay.
No, dlaczego...
Lewis.
No. Glenn. Dlaczego Glenn Rivers nie mógł być trenerem Los Angeles Clippers w przyszłym sezonie?
No... Wiesz, myśmy trochę już o tym rozmawiali. I rzeczywiście, jak patrzysz na karierę trenerską Doca Riversa, to jest to 21 sezon, to prawdę mówiąc, takiego szału to nie ma. Jest raczej, jest jedno mistrzostwo, jest jeden finał przegrany, tak? I jest taka cała seria takich dziwnych porażek 3-1. Ile tych porażek 3-1 jest?
3.
No to trochę dużo. No.
A Znaczy tam jest, widzę z jaką lekkością dosypuje się, zmienia się narracja. Tracy McGrady troszeczkę się tutaj cieszy, bo pamięta, znaczy to mało kto pamięta właśnie, widzę, ja też ledwo, ale wtedy, gdy pierwszy raz Doc Rivers przegrał serię prowadząc 3-1, to była seria Orlando z Detroit, jeśli pamiętam, z Detroit w 2000 roku, czy w 2001. I to była seria, po której Tracy McGrady w trakcie tej serii przy 3-1 zagwarantował zwycięstwo. I przegrał tą serię Tracy McGrady, potem nie wygrał żadnej, dopiero w San Antonio wygrywał, pamiętasz?
Tak.
Gdy machał ręcznikiem na końcu ławki.
Tak.
To były te finały, które przegrało San Antonio.
No, ale to tylko jak ten ręcznik sam sobie przyniósł ten ręcznik. Więc nikt mu tak, nawet
tak,
tego ręcznika
nikt mu nie nosił. Tak. Mówi, kim ty jesteś? Kto ty jesteś? Co ty z nami robisz? Wiesz. To będzie trivia pytanie dobre kiedyś w przyszłości. Wiesz. Czy Tracy McGrady grał w San Antonio? Co?
To czy zdobył mistrzostwo?
No. Tak, albo to czy zdobył mistrzostwo w San Antonio. Dobrze. Więc... I ta historia tamtej porażki z prowadzenia 3-1 to była tylko historia McGrady'ego. To nie była historia Doc Riversa chyba w drugim sezonie.
No tak, no, ale
pracy.
Też. Wiesz,
i teraz nagle to się przesypało, widzę, przesypało się teraz do tej historii z Joshem Smithem, z Corey Brewerem, rzucającymi nagle za 3 przy minus 18 w Houston Clippers. I teraz się dosypało do tej porażki Clippersów z Denver. I widzę, i wiesz co? No dobrze, Doc Rivers dalej, bo ci przerwałem.
Nie, no ja chcę powiedzieć, że wiesz, że upadek tego człowieka jest wielki. No. Takiego...
No to dlaczego nie mógł być trenerem Clippers w przyszłym sezonie Doc Rivers?
No być może formuła się wyczerpała. No,
jak?
Może, no nie wiem, no może nagle Kawhi Leonard doszedł do wniosku, że jednak Nick Nurse to był jego trener.
Bo spotkał się Steve Ballmer ponoć z Kawhiem Leonardem i Paulem George'em, gdy miał już decyzję w głowie o tym, żeby zwolnić Doca Riversa, i sources są takie, że nie usłyszał od Kawhia Leonarda i Paula George'a żadnych jakichś takich rzeczy, które w sensie nikt tam na kolanach nie błagał o to, żeby Doc Rivers został. Chyba o to chodzi, ale z drugiej strony, wiesz, w tym sorsie jest napisane, że nie usłyszał nic od Kawhia. No to tak, wiesz, nie usłyszał nic od Kawhia. No to normalny dziennik. Kawhi siedział.
Tak jest.
I zgrywał.
Tak, robienie z tego jakiegoś, budowanie na tym jakiejś narracji jest trochę dziwne. Ale...
No dobra, no nie wiem. Ja nie wiem, ja nie
ale,
do końca
ale rozumiem, że wiesz, rozumiem, że gra
rozumiem, jakby... wiesz?
Że gracze go nie bronili. Wiesz, mówię,
ja nie do końca to rozumiem. W sensie nie rozumiem tego zwolnienia do końca.
Wiesz? To ja myślę, że to jest takie zwolnienie trochę korporacyjne. Wiesz, w sensie ktoś jest winny tej sytuacji, no bo ta porażka jest upokarzająca.
To nie jest szukanie kozła ofiarnego i teraz...
Tak,
no
tak,
właśnie, bo
tak,
dalej jest ktoś, jeszcze...
Ktoś musi kwiknąć za to.
Krytykowany jest Montrezl Harrell cały czas. Bardzo niesprawiedliwy jest Montrezl Harrell, przepraszam, jechany. Człowiek przyjechał w trakcie playoffów dopiero w trakcie playoffów do Bombla. Miał swoje sprawy prywatne, które chyba mieliśmy szanować, czy nie?
No.
Nie mógł dojść do formy. I teraz znowu się krytyka pojawiła, że Doc Rivers, że tam niektórzy mają pretensje, że Doc Rivers za dużo grał Montrezlem Harrellem, a za mało Iwiczą Zubaczem. Zubacz grał sporo. Harrell grał po kilkanaście minut. Nie wiem, czy on w ogóle nie powinien grać. To był Six Man of the Year przecież. To jak ma nim nie grać? No gość próbuje wrócić. No, jest trochę takim... On był trochę taką duszą tego zespołu, wiesz, z ławki. Kimś takim, kto się potrafił poklepać, wiesz, po klatce, wiesz, wzniecić ten zespół. I tego brakowało. No. I dlaczego brakowało? To mówię, no powody są dosyć logiczne dla mnie. To nie tak, że Montrezl Harrell był w jakimś, nie wiem, dołku po prostu, albo coś się, nie wiem, wywróciło w głowie. Nie mógł do rytmu dojść. Był grubszy też. Ważył trochę więcej. Troszeczkę
trochę
więcej ważył.
Na tej stypie chyba tam pojedli.
No.
Zajadali tak zwany żal i ból.
I jeden jest kozłem ofiarnym Doc Rivers, już zwolniony, a drugi kozioł ofiarny Montrezl Harrell, który będzie wolnym agentem. To tak mam wrażenie, że tak kurczę najłatwiej wyautować. Najlepiej. Najlepiej. Nie potrzebujemy ty cepa. Nic się nie stało. My jesteśmy czyści.
Wydaje się, że Lou Williams jeszcze swoją działkę powinien dostać. No, tylko, że on ma kontakt za 8 milionów dolarów, więc wszyscy są i tak happy. No. Bo to jest jedno z największych, że tak powiem, największych kradzieży tej dekady.
Aczkolwiek w playoffach Lou Williams też jest takim właśnie jednym zawodnikiem. Znaczy on nie jest dobry w playoffach, Lou Williams. Tradycyjnie, co sezon nie jest dobry w playoffach. Więc te 8 milionów dolarów zawsze wygląda jak przepłacenie w sezonie regularnym, ale w playoffach on jest graczem trochę za 8 milionów dolarów, sorry. Trochę tak jest.
No trochę tak jest. Tak
jest. Też można na niego polować, na przykład w obronie, wiesz, tak gdyby tak. LeBron grał, to... Zresztą to było tam na końcu chyba w czwartym meczu.
No było, no ale przez to, że ten duet Montrez Harrell Williams nie działał, no to też to się wszystko to rozpadło trochę, no.
Kawhi Leonard jest słabym liderem.
Ale moim zdaniem, Rivers ponosi odpowiedzialność za tą porażkę.
Na pewno, ale Kawhi Leonard też ponosi odpowiedzialność za tą
porażkę. Kawhi Leonard nie ponosi.
Kawhi Leonard jest słabym liderem, on nie jest liderem. Lider to jest człowiek, który zarządzi zespołem i potrafi coś powiedzieć, tak? W sensie odezwać się. Niekoniecznie to muszą być trzy języki. Wystarczy kurwa jeden. Paul George to też tak, nie wiadomo tam. Zresztą Paul George'u nawet może nie powinniśmy mówić, no.
Ale Paul George ma, wiesz, no, ma za uszami. Mówi, że powie, że nie był zdrowy, bolały go ręce, nie mógł ich unieść. I wiesz, to spowodowało, że był w jakimś, no nie był do końca sobą, ale w przyszłym sezonie z nowym trenerem to oni pokażą prawdziwy ten. No i rzeczywiście... Nie, być może sparowanie tych dwóch graczy to nie jest najlepszy pomysł w sensie takiej tego zarządzania zespołem, tego liderowania. No jeżeli dwóch twoich najlepszych graczy nie jest mocnym głosem w szatni i się posiłkujesz, nie wiem, Harrellem czy kto tam może jeszcze być, no nie wiem.
Marcus Morris.
Morris. No to nie jest najlepiej, no.
Patrick Beverley.
Patrick Beverley, no, krzyczący. No. Biedny, zahukany Kawhi, który tak stoi z boku i tak, wiesz, tą czapkę, tak zmył czapkę w dłoniach. No.
Widzę go, jak taki polski chłop.
Taki chłop, no.
Na takim starym obrazie.
Przyszedł do pana i tam spróbuje tam prosić go o żeby tam miarkę nie... pszenicy dostać jeszcze.
No dobrze. Są sorze takie, że oni nie mają kandydata na trenera. To nie było tak, że zwolnili Riversa i mieli kandydata pewnego, ustawionego, czekającego w drzwiach. Masz inne sorsy, proszę.
Nie, no ja uważam, że oni powinni wybrać albo Tyrona Lue, albo sama Kazela. No.
Ale pytanie, znaczy dobrze. Aha, czyli mają, czyli mieli, tak?
Ja uważam, że oni są w dobrej pozycji wyjściowej. W sensie, że zwolnienie to nie jest sytuacja Filadelfii, no. Gdzie właściwie jest nerwowa łapanka i do Filadelfii też chciałbym, żebyśmy na chwilę przeszli za chwilę. Tylko mają przecież bardzo solidną tą tak powiem, grupę asystencką, z której wydaje się, że można dać komuś szansę. No, można kogoś spróbować wypromować. Zwłaszcza, że oni byli blisko zespołem. No ja bym chciał wreszcie zobaczyć sama Kazela na ławce trenerskiej.
Oglądałem wczoraj sama Kazela przeciwko Milwaukee. Oglądałem strasznie, a Indiana. Milwaukee-Indiana, mecz numer 5, pierwsza runda playoffów 2000 rok. Sam Kazel w pick and rollu. Trochę jak LeBron, trochę. Wybierał sobie, gdzie chce z piłką dojść i taki rzucik z pół dystansu miał taki, tak się zakopywał, tak jakby pod siebie i takim wysokim lobem przerzucał typów z pół dystansu. Tak się odchylał trochę i tak takim lobem. Wszystko trafiał. Tak, ja też myślałem, że sam Kazel powinien już być trenerem. On wygląda na kogoś, kto przynajmniej jest w stanie zarządzić czymś wokół. Nie? Ma tak gadane, no, ma patrzeć na niego. Ma doświadczenie duże.
Ma 50 lat, no.
Ma doświadczenie, trochę jest tym asystentem, nie? Też jest kandydatem, ciekawym, no? On może być, tam chyba Houston też myśli o samie Kazelu, też.
No to też byłaby piękna.
Sporo tych wolnych miejsc jest, nie? Bardzo dużo.
No tak jest, nawet mówi się, że może być 13, może być nawet.
Otwarć? Ogólnie? Ogólnie tak, masz 13 tak. Zmian, niesamowite.
Znaczy, myślę, że może być, bo nie wiem, czy to już wszyscy podjęli wszystkie decyzje, ale... Ale rzeczywiście jest tak, jak pamiętasz, był ten sezon, kiedy nie było żadnej zmiany trenerskiej.
Tak, kiedy to było? 2 lata temu, 3 lata temu?
2 lata temu. No? To dzisiaj mamy jednak dużą rotację. No i wiesz, no zastanawiam się, czy ten Doc Rivers weźmie sobie chwilę przerwy, czy od razu, wiesz, wpadnie
Rozmawiał z Sixers, ma rozmawiać z Sixers.
Sixers, no. Ale dobrze, zaraz, czy Sixers wiedzą, co oni robią?
Nie wygląda na to, że wiedzą, co robią, też napisałem w Wake-upie, ale może ty wiesz coś więcej? Ja nie wiem,
nie, ja, wiem o co znaczy, im chodzi. Wiesz, no bo powiedz mi, jak jest taki pomysł tego Mike'a D'Antoniego, to jak możesz brać do zespołu, w którym jest Joel Embiid, możesz brać Mike'a D'Antoniego, który powiedział, że pozycja centra w NBA jest overrated. W sensie, to... że to już jest... Że tej pozycji już nie powinno być.
To nie, wyszło, to nie wyszło w Lakers, gdy Mike D'Antoni został dostawiony do Big Ballu, Dwight i Pau Gasol.
Tak, to się nie udało. Mhm.
Tam były jakieś historie, że Pau Gasol z ławki wchodził, tak? Czy Dwight? Było coś takiego. Znaczy w końcu nie wchodził, ale zastanawiał się nad tym, że nie, to za wysoki skład jest i tyle.
No więc być może trzeba wytransferować Embiida za, nie wiem, za Jamesa Hardena i powiedzieć, no słuchajcie, jak ten, to zrobię z Simonsem i z Hardenem, zrobię nowe Houston.
Ja miałem wrażenie, że na końcu pracy w Houston Mike D'Antoni, bo pamiętasz, mówiliśmy przed sezonem, że o tam, że z Mike'em D'Antonim się nie dogadali i to tak naprawdę położy się cieniem na całym sezonie. I tak. Ja myślę, że to wyszło na końcu z Lakersami takim jakimś. W sensie D'Antoni nie miał usprawnień odpowiedzi w tej serii na Lakers. Nie robił nic, co mógł więcej zrobić. Tak jakby już czuł, że on odchodzi z tego zespołu. Jakby się mógł troszeczkę bardziej postarać. Takie było to oddane przeciwko Lakersom na poziomie trenerskim. Miałem wrażenie. Tam to wstrząśnienie mózgu Covingtona trochę przeszkodziło i Harden, bo tam ta ambiwalencja jego w stosunku do zawodu, który uprawia, to też, ale tak miałem wrażenie, że D'Antoni nie pociągnął, wiesz, nie, że nie spróbował, że może by już wcześniej wiedział przed to, bo w trakcie serii się zorientował, bo jeszcze wcześniej wiedział, że on z Tillmanem Fertittą nie będzie już rozmawiał o kontrakcie i on po prostu odejdzie. D'Antoni w Sixers, nie wiem. Wiesz co, ja nigdy nie skreślam, gdy D'Antoni trafia do w którejś z miejsc. Bo tam, w sensie nie chcę go skreślać automatycznie, gdy przychodzi do Sixers, ale pomysł wydaje się, no... Dziwny, nie, musieliby, a la Horforda musieliby chyba też przehandlować.
No chyba
próbują,
też.
No. No, będzie trudne bardzo, więc no, nie wiem.
Nie, nie, wydaje mi się, że ten trener akurat kompletnie nie pasuje do tego składu osobowego, który jest, no bo tam nie masz graczy rzucających za trzy, no to kto ma tą koszykówkę, wiesz, w tym jego stylu, bo on gra tylko, on cały czas gra to samo, nie oszukujmy się, czasem ma lepszych wykonawców, czasem ma gorszych wykonawców.
On chce grać od zawsze nisko, no.
Więc... Chce grać nisko, no więc, ale musi mieć do tego graczy, którzy umieją rzucać za trzy, no. Mhm. Tutaj w Sixers nie ma takich graczy, wybitnych, no.
A Doc Rivers w Sixers?
Doc Rivers w Sixers, myślę, że to nie jest taki zły pomysł.
Też mi się wydaje, że to nie jest zły pomysł.
Aczkolwiek ja bym oczywiście wolał, żeby Doc Rivers już, że tak powiem, przestał być trenerem w ogóle.
Dlaczego?
No to stary, stary piernik, już zjechana karta, zdarta płyta, no już no, czy on coś nowego jeszcze jest w stanie wprowadzić do tej koszykówki? On być może przydałby się karierze Embiida, przydałby się karierze Simonsa, być może mydliłby nam oczy, że da się połączyć ten ogień i wodę.
Oni muszą matkę Simonsa zatrudnić na trenera. Tu muszą zacząć. Bo jako asystenta głównego. Żeby go w dupę kopała po każdym meczu, po każdej kwarcie, w której nie oddaje rzutu za, nie oddaje rzutu za trzy.
No okej, okay, no.
Nie okej, okay, tylko tak powinno być. No jeszcze dobrze, raz, ten zespół stoi przez to, że on nie rzuca za trzy.
No dobrze, no to może...
Psuje karierę, Embiida psuje karierę. Przez swoje jakieś widzimisię.
Ja powiem tak, Embiid sam nie pomaga swojej karierze. Ciągle tylko słyszę, że Embiid...
Mi się też by nie chciało, wiesz, grać z kimś takim. Nie chcę go bronić, naprawdę, ale mi się też by nie chciało grać. Ja szanuję okropnie Joela Embiida za to, że jeszcze w żadnym momencie nie powiedział, że Ben Simmons to pała jest. Że takie gadanie typu, że trener mówi do niego w grudniu, że jeśli nie będziesz oddawał jednej trójki w meczu, to ja cię posadzę na ławce i w końcu go nie sadza i tyle. Że taka amatorka jest wokół niego. No. Bo to jest amatorka, bo ja, wiesz, kto podejmuje decyzję w Filadelfii? Kto? Elton Brand jest marionetką.
To prawda.
On nie jest decydentem. Tam jest Joshua Harris, tam jest drugi gość, tam jest ten trzeci Blitzer, tam jest czwarty teraz dochodzi, to są jacyś różni ludzie, nie wiem skąd oni są. Nie wiadomo, co to za ludzie są. No. No tak jak Filadelfia, ale to Filadelfia, to klasycznie, tam się nic nie wydarzy też, tam sport nigdy nie wychodzi. No, więc...
No to też, no nie, no tam Philadelphia Eagles coś zrobiła. No,
no ale tak, raz wygrali, raz Super Bowl, wiesz, i wrócili teraz do, wrócili do siebie, wrócili w miejsce, w miejsca, w które byli od tego momentu, gdy wygrali Super Bowl, więc wiesz. Wygrali Super Bowl rezerwowym quarterbackiem, też trzeba pamiętać o tym.
No, czekaj, no.
Eagles wygrali...
Philadelphia Flyers.
Ale nikt nie ogląda hokeja. Eagles wygrali jedno mistrzostwo, Sixers wygrali ile? Dwa? A wcześniej Philadelphia Warriors, bo jeszcze coś wygrali. Nie, w tym jeszcze nic nie idzie. Dobrze. Dobre, nieważne. Tyron Lue w Sixers?
Mnie to trochę dziwi, bo Philadelphia jest jednym z bardziej atrakcyjnych miast w Stanach Zjednoczonych.
Dawno i nieprawda było przecież.
Myślisz, że to przecież, się skończyło?
Tak, to miasto już to, kiedyś było, nie? Płata? Trzecim największym.
Tak, to trzeci największy rynek. No, i tu tak...
no teraz to takie tam. Łódź. Sorry. Sorry. Dobra, Łódź może nie, to złe porównanie.
Wiesz, Pabianice.
Łódź to złe porównanie. Takie.
Ozorków.
Mają trochę pomników, ładnych muzeów, może Kraków. Ale Kraków nie, Krakowowi nic nie zarzucam tutaj, więc dobrze. Dobrze, mój drogi. Dobrze. Ja nie mam jakiegoś, powiem ci, nie wiem, o te zmiany trenerskie, o te miejsca, gdzie ktoś pasuje idealnie. Nie, ja mam takiej myśli. Mam też wrażenie, że wiesz, że się zmieniła trochę liga i trenerzy to już tak, wiesz, są. W sensie fajnie, jak masz świetnego, ale wiesz, świetnego mam na myśli takich trenerów, którzy robią rzeczy w trakcie spotkań, usprawnienia, takich, w trakcie ale sezonu.
Takich trenerów
Nick
jest Ness,
Eric Spelstra, wiesz, takie rzeczy.
Spelstra, Ners, Popowicz no. Może, ale już też mam wrażenie, że to już też jest.
Powiedzmy bardziej game plan meczowy, tak. Bardziej taki zarys z tego, co chce zrobić, niż jest takim majsterkowiczem. Stevens jest dobry, ale Spelstra się przeszedł po Stevensie w tych...
To prawda.
O, jeszcze do tego wrócimy. Ja mam kilka rzeczy a propos Stevensa. No. No nie wiem. No bo to Tyron Lue...
Ale patrz, ale...
No to bo Tyron Lue do Cleavers to takie jest, wiesz...
Stevens nietykalny, no.
Nie, tak, on ma długi kontrakt, wiesz, to akurat Brad Stevens jest najlepszym zawodnikiem chyba cały czas Bostonu, bo Jason Tatum nadal nim nie został.
To ciekawe.
Znaczy, mi się podobał, tak przeskakując, mi się podobał Jason Tatum na końcu w tych playoffach.
Wiesz co, ale miał te takie momenty pierwszej, takiej przespanej pierwszej połowy i potem gdzieś odradzał się w drugiej.
Tak, bo on wchodził, to też dlatego miał... takie przespane, bo potem były te statystyki, że punktów nie zdobywa w pierwszej kwarcie. Bo on grał w rotacji do 15 minuty. Grał całą pierwszą kwartę i zaczynał drugą kwartę. I obserwowałem go, jak grał w Seeding Games, w tej rotacji w ten sposób, to widziałem, że on wchodził w mecze, tak jak trochę LeBron kiedyś wchodził. Że ja tak sobie nieagresywnie wejdę w mecz, bo wiem, że muszę tutaj rozegrać 15 minut, koledzy zdążą się zmienić, więc tak sobie spokojnie wejdę, koledzy niech się rozgrzeją, ja pogram 15 minut i potem w drugiej połowie przychodził do gry. Zobacz, że przychodził do gry w drugich połowach
tak,
tych meczów.
Tak, to prawda.
I to mi się bardzo podobało mi się to, że on miał w tych meczach, nawet tych przegranych, znaczy ogólnie to wiesz, on nie był wiesz, top ten graczem. W sensie to, że wiesz, Jason Tatum jest top ten graczem NBA, to za dużo, spokojnie na razie. Nie? To wiesz, Paul George niedawno był, spokojnie. Podobało mi się, że on miał w tych meczach po 6 asyst, 7 asyst, 5 asyst, że był ten, bardzo mi się podobał w tym meczu 7, który grali z Toronto. Spokojnie, 22 lata, spokojnie. Wiesz, jak patrzyłem na tego Jasona Tatuma, i tam tego Jasona Tatuma, który przychodził do NBA po sezonie w Duke, gdzie grali bez rozgrywającego, gdzie grał pod siebie, to ile on się nauczył o sporcie w Bostonie, to szacun. Dla niego i dla sztabu trenerskiego. Spokojnie, w dobrą stronę, ale bardzo mi się podoba. Mi się nawet to bardziej podobało, że on miał takie mecze właśnie na 7, 8, 6 asyst, niż to, jakby miał na przykład mecz na, wiesz, 36 punktów, wiesz, tam z 15 rzutów. To mi się bardziej podobało dla tego całego kształtu, bo on musi się stać playmakerem, musi stać się takim all-around graczem, jeśli on ma być liderem Bostonu.
Ja nie czuję tego zawodnika cały czas. Nie potrafię się jakoś do niego...
Tak, on nie grzeje, wiesz?
Nie grzeje.
Mało ludzi znam, których Tatum grzeje. On chyba nie jest po prostu zbyt atrakcyjny fizycznie do oglądania. Ale, jak patrzę na niego, ma takie proste plecy. Tak strasznie jest wyprostowany, troszeczkę poprawił, te plecy się już bardziej ruszają, nie wiem, jakieś ćwiczenia robić czy coś, ale patrzę na niego i myślę o Anthonym Davisie, 22-letnim, jak Anthony Davis śmiesznie wyglądał, jak miał 22 lata, jak Anthony Davis wygląda teraz. Jak sobie myślę, że Jason Tatum jest w stanie fizycznie dojść do rozmiarów, znaczy nie, wiesz, nie, że urośnie, ale wiesz, że się to tak rozszerzyć, no, jak Davis.
22 lata to już mężczyźni nie rosną, no, 21 się rośnie, to już minęło.
Dzień chłopca był wczoraj, panowie. Tak, ale wiesz, rozwinie się fizycznie przez kolejne 4-5 lat, jaki będzie wtedy gość, no? Nie wiem.
Ale on jest trochę za mały.
Za mały, dobrze. Z tym za mały to trochę tak się, mój drogi, zrobiło, że tyle gadania, właśnie, wiesz, że... W sensie historia jest szersza trochę, ale zwróć uwagę, że Anthony Davis dominuje playoffy, nie mają odpowiedzi na niego.
Nie mają.
Wszyscy.
Nie mają wzrostu ludzie trochę na niego. Miami zwłaszcza. No już teraz bez Bama zostajesz z Crowderem. No Crowder jest, wiesz, no, podobała mi się to próba grania tym Solomonem Hillem, ale... No,
on wygląda jakby z Delonte Westem spał pod sklepem. Solomon Hill.
Tak,
wygląda jak bezdomny. Biorą z ulicy ludzi Miami.
No,
jeszcze Meyers Leonard, nie, Meyers Leonard nie wejdzie, on w czołgu wjedzie. Mój drogi, patrz, masz...
Ale z piwem.
Z plakatami, dobra, nie. Z gołymi babami w środku czołgu, Donald Trump i tyle. Dobrze, mój drogi,
to dla dwóch chwałych. No.
Bam Adebayo był MVP, moim zdaniem, finałów konferencji wschodniej. Był nie do zatrzymania dla Bostonu. Boston nie miał centra. Duży gość. Anthony Davis dominuje playoffy. Anthony Davis przeszedł się po Houston zwłaszcza, po małym Houston. Nie było tej historii. Nie. Mikropol został przejechany. Nawet ten mikrobol, który Boston próbował wstawić w finałach konferencji, nie mógł grać, dlatego że Hayward nie był w rytmie i dlatego że Adebayo jechał z nimi. Jokic robił, co chciał. No, może nie tak, co chciał, bo Zubac się trochę starał, ale generalnie robił, co chciał Jokic w serii Clippers z Denver. Mamy trochę tych przykładów teraz. W sensie jeszcze nie wiem do końca, co to znaczy, bo to jest inny sposób, inaczej to jest, wiesz, Adebayo to nie jest to, nie wiem. W każdym razie, co to do końca znaczy, ale mam wrażenie, że te playoffy, nie wiem, tą wynikowością na końcu się takie trochę robią, jakby to była jakaś, nie wiem, odpowiedź wysokich, nie wiem do końca, co to jest jeszcze, ale to nie jest tak, że wysocy znikają, zobacz, to się nie dzieje.
Nie dzieje się.
Może dlatego, że gra jest szersza.
Bardzo dobrze.
Ludzi mniej. Zobacz, że LeBron trafia przy obręczy. W tych playoffach widziałem statystykę. LeBron trafia przy obręczy 76%. On trafia przy obręczy 76%, będąc trochę dziadkiem już fizycznie, ale...
No takim Karlem Malonem się staje trochę.
I tam nie ma nikogo przy tej obręczy z reguły, jak on do niej wjeżdża. No nie ma jakichś zagrożeń. Nie ma tam jakichś Royów Hibertów, Joakimów Noah, wiesz, jakichś Perkinsów. Nie ma tam jakichś, wiesz... Bo Lakers, to mówię, no, fizyczny zespół, który gra za dwa punkty, a jak jeszcze trafia trójki, to nie masz szans. I tak było w tym meczu numer jeden finałów z Miami. Dobrze, mój drogi.
Będzie ciekawe pytanie, kto zostanie MVP tych swoich finałów. Czy to będzie Davis, czy to będzie LeBron, czy dostaną wspólnie na przykład. Mhm. Zobaczymy.
Dobrze, mój drogi. Twoje ulubione podcasty. 3 albo 2.
Jakie
słuchasz? No, z okazji International.
Ale w ogóle?
W ogóle, pierwsze w głowie ulubione, te, które najlepiej się słucha podcast.
Ja słucham tak naprawdę, to będą tak, koszykarskie, które ja chyba najbardziej lubię NBA Show, The Ringer. Mhm. I tam bez on, mimo że mam wrażenie, że O'Connor jak mówi, to on tak cały czas tak, wiesz, taką ma ślinę w kącikach ust i tak popluwa, to on ma tą dobrą relację z tym Vernonem. Vernon
z Memphis.
Vernon. I ich bardzo lubię. Mhm. Bardzo lubię Hollingera i Duncana. Mhm. No bo oni mają takie, bym powiedział, nie...
Nie no mają nie, chemii, moim
mają
zdaniem.
Dobrą. A? Ja już nie wiem. Tam jest ten, wiesz, to jest taka trochę wiernopoddańcza.
No trochę taka jest.
Oni tak trochę się za bardzo zgadzają ze sobą może, ale to jest, to się dobrze słucha, bo oni mają takie, oni się nie boją czasem czegoś powiedzieć tak głośno. Mhm. I Cholin, że czasem opowiada jak
tak,
trochę.
Te historie od klubu, to jak opowiada, to
od
jest
klubu.
Tak, to jest bardzo fajne.
To to jest czasem, on czasem mówi więcej niż może potrzeba. I chyba. A tak wiesz, a jak tak chce, a jak tak.
A Jackie chcesz, McMullen w Briana Windhorsta, jak lubisz. Skali no, od 1 do 1.
No nie bardzo. I wiesz co, czasem ja też jakby patrzę, kto jest gościem. Czasami są ciekawi goście, nie wiem, Habershaw ma czasem bardzo ciekawych gości, żeby tak dowiedzieć się trochę innych rzeczy niż tylko, wiesz, o tym, kto tam podwajał, kto switchował. A czasami jak tak, wiesz, nie wiem, jestem na jakiejś aktywności fizycznej i to szczerze mówiąc włączam Simonsa, bo on czasem jak z Rusilo jest on tak, wiesz, spokojnie czasem opowiadają różne rzeczy i tego też się dobrze słucha. A z rzeczy polskich słucham działu zagranicznego, redaktora Okraszewskiego i psa Amstaffa. Tam, zwłaszcza te covidowe jego audycje o świecie, gdzie on opowiada o Azji i Ameryce Łacińskiej, gdzie on takie ma uno solo i to rzeczywiście to są takie, bym powiedział, takie małe książeczki, no bo on dzieli na rozdziały, robi puenty, wraca, snuje taką historię i to jest bardzo sympatyczny głos, się bardzo dobrze się tego słucha. Słucham oczywiście redaktora Rosiaka w raporcie o stanie świata.
A te oba podcasty, ja o nich słyszałem, nie słuchałem nigdy. One dotyczą tego, co się dzieje za granicą?
Tak, wyłącznie.
Fajnie, dobrze.
Raport o stanie świata też jest taką zawsze pocztówką z tego, co się wydarzyło w danym tygodniu na świecie i to też są zapraszani, są bardzo ciekawi goście. Bardzo często ci goście nie są Polakami, więc to jest takie trochę inne spojrzenie na wydarzenia, które dzieją się, o których wiemy czasem bardzo mało, a albo nasza, bym powiedział, rodzima percepcja tych zdarzeń jest jednak trochę odmienna od tego, jak patrzą na to ludzie, którzy są bezpośrednio, żyją w tych wydarzeniach. Słucham Ośrodka Studiów Wschodnich.
O czym to jest? O studia o wschodzie?
To jest bardziej tutaj, ty powiedziałem, ten nasz lokalny, lokalne wydarzenia, czyli wszystko, co jest na wschód od Polski.
Czy my mamy wspierać Białoruś, czy nie? W sensie, czy historyczne podłoże powinno nam mówić, że mamy wspierać, tak? Dobrze.
No chyba tak, no. Zwłaszcza, że ten...
Ale my nie mamy takich... Czy są w Polsce ludzie, którzy mają taki, wiesz, stosunek do Białorusinów, jak do Ukraińców mają?
Wiesz co, ja myślę, że wiesz, to... Czym...
Zły
to
Białorusin, to... że coś takiego, że... Tak jak nie, na Ukraińców Białorusin... plują czasem jeszcze, to no, słyszę czasem, to...
Nie, moim zdaniem Polacy tak niezbyt poważnie traktują Białoruś jako w ogóle, wiesz, jako naród. No,
aha,
bo to jest taki...
dobrze.
Taki jest... Rozumiem. Taki jest... Naród trochę sztucznie utworzony. No. Ale też moim zdaniem uważa się tego Białorusina za coś gorszego. Tak, w takim,
czyli,
wiesz,
czyli mamy
tak...
gdzieś Białoruś trochę, czy nie? Czy wspieramy? Wspieramy, nie?
No, wspieramy, no bo zawsze wspieramy przeciwko Rosji, wspieramy zawsze.
Czy mamy farmę troli, która na Białorusi pomaga w internecie?
No wiesz, my mamy radio takie białoruskie
tak.
w Polsce. No, i to jest ten. Myślę, że na pewno jest. Na pewno.
Krytykuje Łukaszenkę w zatrudnieniu ludzi. 150 osób w pokoju.
Prowadzimy taką działalność.
Trolujemy na Białorusi i ten. Ciekawe. Nie, ale.
I czwarta rzecz, którą zacząłem ostatnio. Słuchaj, to jest brzmienie świata z lotu Drozda. Redaktor Drozd też prowadzi niezwykle ciekawe rozmowy na temat świata i one są takie bardziej, jest, bym powiedział, mniej polityczny rys, a bardziej jest taki rys, powiedziałbym, trochę podróżniczy, geograficzny, taki, wiesz, miejsca, ludzie, jak to jest być gdzie indziej. O. Jest fantastyczna rozmowa ostatnio ze Stasiukiem.
Na temat, Andrzej, tak?
Na temat, tak. Na
Andrzej temat. Stasiuk jest świrem, ja go czytam w tygodniku powszechnym. Jedna rzecz, którą lubię o nim, to on, wiesz, on tam sobie mieszka tam w tych rejonach, gdzie ty tam lubisz na
Wołowie.
Narty pojechać. Beskid Niski Wołowie. To jest, tak? Tak. Ja tam nigdy nie byłem, ja tam muszę kiedyś pojechać, bo on pisze cały czas o tych drogach. Ja potem wchodzę, patrzę na mapę, on pisze, że tam jedzie na jakąś wieś, tam patrzę na mapę, gdzie to jest w ogóle koniec świata, nie? Nigdy nie byłem, Gorlice w dół, tak? I on jest świrem, bo on sobie gdzieś tam, wiesz, mieszka, ma dom tam, gdzieś tam przy górze, zapomniałem jak ta góra się nazywa, i on śpi w śpi.
Wołowiec chyba, nie?
Chyba Wołowiec, nie? Wychodzi, tak się nazywa wydawnictwo jest czarne, Wołowcu, coś takiego. Dobrze, w sensie żony wydawnictwo, ale on śpi w śpiworze w ogrodzie.
Tak.
Tak. On nie śpi w domu, on sobie w śpiworze śpi. On nawet jak w domu jest, to sobie idzie do ogródka, w namiocie sobie śpi w śpiworze. Tak ma. Bardzo interesujący gość.
Nie, no to jakby ta jego taka kultura ogniska, kultura, wiesz, mieszkania, czy życia w śpiworze, przemieszczania się samochodem. Okay. Nie, polecam wszystkim tę rozmowę z nim, bo razem z redaktorem Drozdą oni sobie w lądku zdroju leżą pod jakimś, pod drzewami i ten tak snuje taką opowieść, wiesz, o Mongolii, o
teraz w lądku zdroju jest festiwal górski, nie?
Festiwal Musisz górski,
pojechać.
Tak.
Kurczę, tam.
I to wiesz, i oni się tam, wiesz, spotykają i Stasiuk takim bardzo, tak powiem, pięknym, powiedziałbym, językiem drogi opowiada takie, wiesz, takie są takie obrazki ze świata. No, fantastyczna opowieść.
Ja mam Stasiuka wysoko w topie mężczyzn świata, powiem ci szczerze. Bardzo wysoko.
Okej.
Okay. Bardzo wysoko. Taki top 3 nawet, mogę ci powiedzieć. Szczerze.
Stasiuk jest top 3.
Top 3. Nie jestem jakimś psychofanem na tej zasadzie, ale taki, wiesz, wzór faceta, coś takiego. Myślę o nim w takich kategoriach. Dużo. Ja mam dwa ulubione podcasty, jeśli mogę powiedzieć, tylko dwa. Słucham wiele. Ja lubię podcasty. Oba podcasty mają 3-4 osoby.
Aha.
A, więc nie dwuosobowe. Ja lubię podcast Around the NFL. Around the NFL to jest z NFL. To jest o NFL podcast. Czterech ludzi, którzy robią podcast od 7 lat. Tam jest taka chemia już, tam są takie postaci zarysowane, wiesz, nasz po prostu charaktery jak w Przyjaciołach, no, wiesz, po prostu. I druga rzecz to jest Football Weekly z The Guardian. To
jak,
jest
jak w przerwie na żądanie.
Trochę tak. No.
No.
I drugi to jest Football Weekly z The Guardian. Tam jest z kolei 4 ludzi, z czego 2 jest zawsze mniej więcej i 2 się wymienia. I ta wymienność ludzi mi się podoba, bo mają tam ogólnie chyba z 20 ludzi, którzy przychodzą i się wymieniają. Więc nigdy nie wiadomo, jaką rotację trafisz, jak się, wiesz, tu się dyskusja zazębi, kto jest z kim, kto tu się... A, ten skład ci się podoba, ten skład ci się podoba. Ale no mówię, to nie są podcasty o koszykówce. Koszykówce nie mam ulubionego podcastu, słucham ich zawodowo. Żaden mnie nie grzeje, szczerze powiedziawszy, na zasadzie jakiejś chemii czy czegoś takiego, żebym ha, ha, ha robił. Nie wiem, dlatego może nasz lubię. Dlatego, tak ci powiem.
Super.
Dobrze. I to wszystko. Słyszymy się?
Wiesz co, jak wysłałem ci informacje na tym, ale chyba nie przeczytałeś.
Nie, czasem mam tak, że lubię w ogóle nie wchodzić na Facebook
Rozumiem.
I Twitter. Wiesz, jakie to jest piękne? Zrobić sobie takie 2 dni z rzędu, na przykład bez Face'a i Twittera.
Nie, ale to w takiej rozmowie czasami jest między nami trudne, bo wiesz, no to ona się tak rwie.
Tak.
Ale nie wiem, czy ty wiesz.
Mam też telefon czasem.
Czy ty obserwujesz? Bo ja to tak czasem, wiesz, mam jakieś takie nerwowe jakby poszukiwania takiej przyszłości. I tak szukam graczy, szukam talentów, szukam tego, co się wydarzy za chwilę. Czy ty spotkałeś się z cudownym dzieckiem chorwackiej koszykówki?
Kolejne. Mamy jeszcze.
Kolejnym. Rocco Prkacinem.
Rocco Prkacin?
Syn Nikoli
Prkacina. To właśnie, znam
tak.
Ojca. No.
Znasz ojca.
Znam ojca.
Ten chłopak będzie czymś niezwykłym. 17 lat.
Stary.
17 lat?
No to już dużo lat ma. To późno no go wynajdujemy. Tak... Ja myślałem, że ty powiesz mi jakimś 9-letnim chorobcem.
Nie, nie, to tak jest. No.
W szkółce kościoła w Zagrzebiu.
Wczoraj się urodził, tak? Artur Rembit.
Potrafi w koźle przejść między nogami księdzu.
Nie dotykając berła.
Nie może, bo berło jest w innym kątem już wtedy.
Aha, no tak.
Czwartek. Dobrze, no jak i co ten Rocco Percacci? Ja chyba o nim słyszałem już. Coś tam
wiesz co, to ja moim zdaniem on jest nieprawdopodobnie atletyczny, jest ten chłopak.
Tu w Chorwacji jak można białego, tak?
Jak na białego człowieka.
To można tak?
No, można.
To zrobić?
No. I wiesz, no, dzisiaj ma 2-3, 6-8, ale naprawdę
ten chłopak,
pójdzie w pierwszej rundzie draftu.
Okay.
Przyszłego albo za 2 lata. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, także dzisiaj stawiam flagę, że...
Rocco Percacci.
Rocco Percacci.
Jak twoja flaga przy Denim Avdii się buja?
Wiesz co, jestem trochę zaskoczony, bo Denny Avdija...
Denny! No?
Jest dużo, bardzo powiedziałbym, negatywnych opinii o Denny Avdii.
Boją się, że wybierają drugiego Dragana Bendera, czy co?
Boją się, że on nie umie rzucać tak dobrze, jak się niektórym wydaje, że umie rzucać. Że jest przeciętnym graczem za 3. I są duże wątpliwości. On jest, jak to się mówi, bardzo podejrzany, jeżeli chodzi o grę w obronie.
Przed długi jest.
Wielcy specjaliści, analitycy kręcą nosem, ale wiesz co, ja nie
ale
wiem...
Ale on ma 19
to...
lat, przepraszam. To są takie... Przepraszam. Zarzut o kłopoty rzutowe do gościa obwodowego i o obronę to jest niemalże default, jak przychodzisz do NBA. Tak. Będziesz miał kłopoty w obronie i nie będziesz miał jeszcze super rzutu. Będziesz miał czas, żeby potrenować zawodowo i rozwinąć go. A nie tam, wiesz...
No, nie
chcę
wiem,
go
no,
bronić, ale ja też widziałem te zarzuty właśnie. Też gdzieś mi przeszło. A to
moja flaga nadal gdzieś tam falów powiewa na wzgórzach Golan. Mm-hmm. Ale nie wiem, czy to jest pewnego rodzaju sceptycyzm, który jest celowy po to, żeby on poszedł wyżej. Że się go taki robi się trochę downplay na nim. Czy to są rzeczywiście już takie skazy, gdzie... Bo nie ma takiego, wiesz, nie spotkałem się z takim straszliwym hura optymizmem na niego. No jest taki Dani, no być może to jest pierwsza ósemka, ale poczekajmy, zobaczmy. To może nie jest, to może jakby nie wszystko złoto, co się świeci. No. Albo, no tak. No.
Dobrze. Jeszcze jest twoja flaga wbita obok domu państwa Smajlagić. Jak ona powiewa?
Ona jest bardzo... Tutaj z dumą stoję.
Stoi obok domu, dumą.
Z dumą. Dumą.
Tak,
dumą.
Wbita mocno obok mieszkania, obok pokoju, przy oknie, tam gdzie Alan...
Mimo, że został przez Hollingera i Duncana uznany za największego głupka.
Cieszę się, że to powiedziałeś, bo zastanawiałem się, kiedy będę mógł do tego dotrzeć, bo pamiętam, że miałem to ciebie zapytać, co o tym myślisz. Ja się nie zgadzam z tym, co oni powiedzieli. Nie jest największym głupkiem.
Nie, to obejrzeli jeden mecz,
tak,
który mógłby nie wyszedł.
Tak.
Przesada.
Tak,
przesada.
Dokładnie. Też tak myślę. Widziałem głupszy gracz. Jest jeszcze jeden gościu w San Antonio gra. Zapomniałem tylko, jak ma na imię.
Nie Smajlagić, czyli nawet w Pasalić. Tym bąblu grał.
Tak, grał, biegał, widziałem, istniał.
Także...
Luka Samanić. No dobrze, czekamy wciąż na jakiegoś Malinowskiego, na Wiśniewskiego, Wiśniewski na rozegraniu w Miami, Laskowski na centrze w Milwaukee. Na takie nazwiska czekamy. I czekamy, i czekać będziemy. Trzymaj się, mój drogi, słyszymy się.
Pozdrawiam cię serdecznie. Cześć.